Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej, Arkadiusz Marchewka. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Poniedziałkowe zatrzymanie przez funkcjonariuszy CBA, byłego rzecznika resortu obrony Bartłomieja M. oraz byłego posła PiS Mariusza K. wywołało lawinę komentarzy. Głos w tej sprawie zabrał między innymi poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski, który uważa, że w Prawie i Sprawiedliwości rozpoczęły się polityczne rozgrywki i walka o schedę po Kaczyńskim. Co pana zdaniem ma na celu zatrzymanie najbliższego współpracownika byłego szefa MON Antoniego Macierewicza?
Jeżeli został zatrzymany najbliższy współpracownik Antoniego Macierewicza wraz z grupą innych osób, w tym jednym z byłych posłów PiS, no to znaczy, że służby mają jakieś powody, żeby ich zatrzymać. To są osoby, które przynajmniej pan Misiewicz pełnił funkcję w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, był najbliższym współpracownikiem ministra obrony narodowej, a ta grupa przecież realizuje wielomilionowe kontrakty. Obserwując całą tę karierę jeszcze przez ostatnie 3 lata tego młodego człowieka, no mam takie poczucie, że to było po prostu coś, co nie powinno mieć miejsca, bo to był człowiek, który nie miał żadnych, po pierwsze, kompetencji, wykształcenia odpowiedniego do tego. Poza tym pełnił funkcję, jeśli dobrze pamiętam, w Radzie Nadzorczej, czyli nadzorował strategiczny dla interesu polskiego państwa sektor, można powiedzieć, bo to jest bardzo istotny podmiot. Jeszcze teraz się okazuje, że mogło dochodzić do złamania prawa. Ja tego nie przesądzam, no ale jeżeli słyszę, że służby zajmujące się korupcją zatrzymują tych ludzi, to znaczy, że coś może być na rzeczy. A jeśli chodzi o to, czy się zaczęła rozgrywka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, no to możliwe, że tak się dzieje, bo przecież służby specjalne są pod nadzorem polityków PiS i to oni decydują.
Sam Gawłowski w poniedziałek mówił, że przecież o rzekomej działalności między innymi Bartłomieja M. było wiadomo od dawna.
Oczywiście, ta sprawa była już z 1,5 roku temu, jeśli nie 2 lata temu, wyciągnięta na światło dzienne w kontekście jego zaangażowania i tej takiej siły sprawczej, która mu po prostu się nie należała. I może rzeczywiście jest tak, że nagle z jakichś powodów, które nie są nam znane jako parlamentarzystom opozycji i opinii publicznej, dochodzi do sytuacji, która ma zdyskredytować pewnych polityków. Nie mogę wykluczyć, że tak mogło być, ale myślę, że warto poczekać na oficjalny też komunikat, dlaczego zatrzymano, bo to jest po pierwsze firma z udziałem państwa, to znaczy, że my jako podatnicy jesteśmy jej właścicielami, można powiedzieć, więc warto byłoby Polacy po prostu otrzymali rzetelne informacje na ten temat, co się tam dzieje. A to, że będzie tam potrzebny jak najszybszy pewnie audyt i sprawdzenie tej sytuacji, to jest dla mnie coś oczywiste i będzie to na pewno przedmiotem kontroli również parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.
2 tygodnie temu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Te wydarzenia z Gdańska z 13 stycznia rozpoczęły dyskusję o tak zwanej mowie nienawiści. Czy trzeba było takich wydarzeń, by zwrócić uwagę na problem, który tak naprawdę istnieje od dawna?
To była tragiczna sytuacja i myślę, że nie powinna się wydarzyć, nawet jeśli mielibyśmy wyciągnąć z tego jakąś taką lekcję, która zmieni nas wszystkich na lepsze, no to i tak uważam, że aż tak wysokiej ceny, jaką jest śmierć, nie powinien nikt płacić. Prezydent miasta Gdańska taką zapłacił. Niestety nagle podbiegł do niego człowiek z nożem, który manifestując swoje niezadowolenie do partii politycznej, do Platformy, zresztą to powiedział ze sceny, wbił mu kilkukrotnie nóż, więc to było przerażające. To, co się stało, nie powinno mieć miejsca, ale ważne, abyśmy wszyscy, którzy uczestniczą w debacie publicznej, przede wszystkim politycy, wyciągnęli z tego wniosek, że może jednak tej mowy często przekraczającej takie granice po prostu przyzwoitości nie powinniśmy stosować, że powinniśmy się spierać na argumenty, że powinniśmy się spierać na swoje pomysły, na to, jakie jest siła tego argumentu, a nie argument siły.
Czy jest szansa, żeby taką rozmowę właśnie siłą argumentów rozpocząć?
Pani, chciałbym, żeby tak się stało. Nie chcę za to nikogo obwiniać, ale jeżeli widzę, że dzień po tym ataku telewizja publiczna wyświetla w swoim materiale tylko posłów opozycji i próbując przedstawić w jakiś dziwny sposób, nie wiem, czy próbując pokazać, że to jest wina opozycji, że taka mowa ma miejsce, no ciężko mi powiedzieć. No to myślę, że to będzie trudne do zrobienia i myślę, że jeżeli miałoby to się rozpocząć, żeby ten język debaty publicznej po prostu złagodniał, to przede wszystkim powinni zacząć od tego ci, którzy mają w rękach te najwięcej argumentów, czyli rządzący, ci, którzy nadzorują media publiczne, ci, którzy no, po prostu rządzą tym krajem, żeby dawać dobry przykład, bo to uważam, że politycy powinni, politykom mniej wolno. I uważam, że politycy powinni być tymi osobami, które dają dobry przykład do naśladowania. A jeżeli politycy będą żyć tylko sporem, i to często sporem wręcz osobistym, można powiedzieć, to nie jest to nic dobrego. Ja jestem zwolennikiem debaty publicznej, która ma takie, posiada takie po prostu zwykłe zasady takiej uczciwości i kultury osobistej. Tego nam szczególnie w dobie otwartych mediów, portali społecznościowych, no można pokazać, że rzeczywiście wielu osób chowa się za pewną anonimowością i myśli, że jeżeli w internecie coś napiszą nie pod swoim nazwiskiem i imieniem, to będą bezkarni. I niestety myślę, że to jest jeden z powodów, jedna z takich aspektów, z którym powinniśmy się zmierzyć.
Jakie kroki powinniśmy w takim razie podjąć, by uspokoić atmosferę i jednocześnie stać się bardziej tolerancyjnymi wobec innych?
Wie pani, gdyby odpowiedź na to pytanie była prosta, to pewnie już by się to dawno stało. Ale ja myślę, że przez ostatnie 3 lata mamy do czynienia z taką dyskusją publiczną i prowadzeniem polityki przez partię rządzącą, że zawsze jest gdzieś jakiś wróg. Nie da się prowadzić polityki na zasadzie zwykłego sporu, że to rozwiązanie będzie lepsze od tamtego, tylko mówi się, że tak, jest przeciwnikiem Unia Europejska. Potem mówi się, że ktoś z zewnątrz próbuje nam dyktować jakieś warunki.
Może to po prostu nie tyle mowa nienawiści, co strategia polityczna.
No właśnie, ale ta strategia polityczna jest oparta na słowach. Bez słów, bez tego, co wyrażamy, nie jesteśmy w stanie o tej strategii mówić. I ta strategia, im będzie bardziej taka konfrontacyjna, tym będą ostrzejsze słowa wypowiadane, niestety. Chyba nie, ja też słyszę od zwolenników tak zwanej prawej strony, czy szeroko rozumianej prawicy, że cała ta krytyka, która idzie w stronę rządu, czyli działania rządu, z którymi na przykład my się nie zgadzamy, to słyszę, albo że działamy na niekorzyść Polski, albo że reprezentujemy obcy interesy. Ja to wielokrotnie słyszałem z ust polityków partii rządzącej. Mało jest odniesień do klub problemu. Kiedy my przedstawiamy jakiś problem i argumentujemy, to mówimy, to słyszymy z drugiej strony, albo działają na szkodę państwa polskiego, albo chcą nam zaszkodzić. I generalnie później, jeżeli ktoś, przykład ten z Gdańska, ma jakieś problemy emocjonalne ze sobą i cały czas słyszy, że Polska jest w ruinie przez tych, a nie przez tamtych, słyszy, wystarczy nie kraść, no to może też stwierdzić, że powodem jego osobistych niepowodzeń też jest ktoś z polityków. No i tak się stało, że niewinny człowiek, który nie miał z sprawą tego człowieka, który siedział w więzieniu, nie miał nic wspólnego, zapłacił najwyższą cenę. A ten morderca, zabójca chciał to zrobić w sposób najbardziej spektakularny, jeszcze wykrzyczał swoje, no taki trochę manifest bym powiedział, człowieka no na pewno z problemami emocjonalnymi, bo ktoś normalny by czegoś takiego nie zrobił.
Morska Stocznia Remontowa Gryfia miała wybudować prom dla PZM. Oczekiwany termin realizacji to przełom 2020 i 2021 roku. Po pierwszej fazie euforii przyszło chyba pewnego rodzaju wyciszenie. Jak wygląda sytuacja i czy prom powstanie?
Tak, ja tę sytuację obserwuję od samego początku, od czerwca 2017 roku, bo wtedy cała świta polityków PiS przyjechała do Szczecina, do stoczni, zapowiadając budowę wielkiego promu. To miała być odbudowa przemysłu stoczniowego, miało tam znaleźć pracę wiele osób, no miało być coś generalnie spektakularnego. W czerwcu miną 2 lata od tego pukania młotkiem w kawałek blachy przez premiera Morawieckiego i mówię wprost, tam nie dzieje się nic. Tam hula wiatr. Tam nie słychać hałasu wgiętej blachy, nie słychać pracujących stoczniowców. To po prostu była taka zapowiedź propagandowa. No ja to nazywam ściemą po prostu.
Ale cały czas utrzymujemy to stwierdzenie, że ten prom powstanie. To jest pani, też jakby nadzieja dla zadłużonej, jakby nie było stoczni.
Znaczy to powiem tak. Do dzisiaj, po półtora roku, nie ma nadal projektu tego promu, nie wiadomo ile on będzie kosztował i nie wiadomo kto to wybuduje. A ta stocznia, która miała to zrobić, czyli stocznia remontowa Gryfia, ma cały czas stratę kilkumilionową. Po pierwszym roku rządów obecnej władzy, pomimo tego, że mówili, że stocznia osiąga zyski, to z dokumentów sądowych jasno wynika, że ma cały czas kilka milionów straty. Więc to nie jest tak, jak mówią politycy PiS. Ja będę cały czas tę sprawę śledził. My patrzymy na ręce tej władzy i będziemy wyciągać na światło dzienne każdą informację, która jest sprzeczna z tym, co zapowiadali politycy PiS. I czy to się stanie? No ja powiem, podam pani konkretne daty, które były zapowiadane na początku. Kiedy ta budowa, w cudzysłowie, ruszała. Przełom 2017-2018, czyli ponad rok temu, miało się rozpocząć tak zwane gięcie blachy, nie stało się nic, a na przełomie 18 i 19 roku, czyli praktycznie w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, miał ten kadłub zjechać z pochylni, a tam nic się nie ruszyło. Stoi ta stępka przysłowiowa i po prostu ten kawałek blachy, w który tak dumnie pukał premier Morawiecki, zardzewiał. Więc ja naprawdę mam duże obiekcje co do tego projektu. Wydano pieniądze na zakup tego kawałka blachy. Nie wiadomo, do czego to ma pasować, bo przecież nawet projektu tego promu nie ma. Dzisiaj słyszymy od polityków PiSu, że to było tylko takie symboliczne. No to czemu
jakie
to miało
służyć?
Jakie
kroki więc można podjąć, żeby udało się jednak coś w tym kierunku zrobić?
Wie pani, to podjąć kroki, żeby wybudować prom. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby polscy armatorzy wymieniali swoją flotę. Jeśli mają być konkurencyjni wobec na Bałtyku, wobec innych przewoźników, to muszą mieć coraz to nowsze statki. To jest oczywiste, ale jeżeli mają budować statki, to musi być robione na zasadzie rachunku ekonomicznego, racjonalnych przesłanek, kalkulacji kosztów, a nie na zasadzie widzimisię jednego czy drugiego polityka PiS, który przyjedzie do stoczni i mówi, tu budujemy prom, bo tak mi się podoba. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy do tego całego przedsięwzięcia dokładać z naszych podatków. Jeszcze pamiętam, 8 miesięcy temu minister gospodarki morskiej mówił, że w maju ubiegłego roku będą zamawiane pierwsze materiały do budowy statku. Ci, co pracują w branży stoczniowej, śmieli się, że będą to materiały biurowe. No, już nikt poważnie do tej sprawy nie podchodzi.
Musimy kończyć naszą rozmowę, ale chciałabym jeszcze prosić o takie jedno podsumowujące zdanie. Największy problem regionu pana zdaniem to?
Myślę, że tych problemów jest kilka i nie możemy tutaj mówić o jednym. Możemy mówić przede wszystkim o tych, które są związane z gospodarką morską i z kwestiami transportowo-logistycznymi. Zresztą na terenie Stargardu między innymi przecież funkcjonuje wielki park przemysłowy, zagraniczne firmy. Można było pewnie dużo mówić, ale na to nie ma czasu.
Dokładnie, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej.